Lekcja 10. 3 czerwca. Ostatnie szatańskie zwiedzenia. Sobota po południu, 27 maja. Tekst pamięciowy. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17:17. Zdarzyło się to we wrześniowy poranek 1982 roku w mieście Chicago w amerykańskim stanie Illinois. Gdy słońce wschodziło nad jeziorem Michigan, dojeżdżający do pracy starali się o to, by przedrzeć się przez korki na drogach ekspresowych, a dzieci zwolna zmierzały do szkoły. Zaczęło się coś, co miało napełnić przerażeniem serca mieszkańców tego miasta. Otóż kolejne osoby zaczynały się źle czuć, a niektórzy ludzie tracili przytomność i umierali kilka godzin po zażyciu kapsułki Tylenolu. Po zbadaniu tego przeciwgorączkowego i przeciwbólowego leku okazało się, że cała jego partia dostarczona niedawno do aptek została skażona cyjankiem potasu, silną trucizną. W wyniku śledztwa ustalono, że jakiś niezrównoważony psychicznie pracownik firmy farmaceutycznej celowo zatruł ów lekarz, sprawcy nie zidentyfikowano do dziś. Jak zauważyliśmy, Apokalipsa Jana ostrzega nas, że mieszkańcy Ziemi upiją się śmiercionośną trucizną nazwaną winem Babilonu. Istnieją fałszywe nauki, które po przyjęciu prowadzą do śmierci. Jednak świat nie został pozostawiony bez ratunku i ochrony przed tą duchową trucizną. Lekarstwem i odtrutką przeciwko niej są przesłania trzech aniołów. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się bliżej nie tylko babilońskiemu zwiedzeniu, ale także planowi Jezusa mającemu na celu uratowanie nas od zwiedzenia i śmierci, do której ono prowadzi. Niedziela, 28 maja. Droga, która ludziom wydaje się słuszna. W kontekście czasów końca Jezus wypowiedział następujące mocne ostrzeżenie: powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. Ewangelia Marka 13:22. Kim są wybrani? Jezus wyjaśnia: i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Ewangelia Mateusza 24:31. Dość przerażające, nieprawdaż? Zwiedzenie w czasie końca będzie tak potężne, iż nawet ci, którzy oczekują na powtórne przyjście Jezusa, będą zagrożeni. Kto zostanie zwiedziony przez szatana? Jak powinniśmy rozumieć te słowa? Przeczytaj. Objawienie Jana 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Oczywiście Bóg będzie miał swoich wiernych w czasie końca, jak przez wszystkie wieki. Jednak słowa te wskazują na to, że szatańskie zwiedzenie będzie niemal powszechne. Jakie mocne ostrzeżenie jest zawarte w tym wersecie? Przeczytaj przypowieści Salomona 14:12. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Ludzie często podkreślają, że w kwestii rozróżniania między dobrem a złem, prawdą a fałszem należy się kierować własnym sumieniem i postępować zgodnie z nim. Jednak Pismo Święte stwierdza, że jako grzesznicy wszyscy jesteśmy zepsuci, a zatem ufanie własnym odczuciom niemal z całą pewnością doprowadzi nas prędzej czy później do błędnego rozumowania i działania. Przez wieki ludzie święcie przekonani co do własnej racji popełnili wiele zła. Podążali oni drogami, które wydawały się im właściwe. Zamiast polegać na własnym sumieniu, musimy zagłębić się w Słowie Bożym i będąc uległymi wobec Ducha Świętego, uczyć się odróżniać prawdę od fałszu i dobro od zła. Zdani na własny umysł i swoje zmysły staniemy się łatwą ofiarą szatańskich zwiedzeń. Pomyśl o ludziach, którzy działali na podstawie tego, co wydawało się im słuszne, czy nawet na podstawie tego, co uznawali za wolę Boga, a mimo to czynili zło. Czego możemy się nauczyć na takich tragicznych przykładach? Poniedziałek, 29 maja. Stare kłamstwo o przyrodzonej nieśmiertelności. Jakie nawiązania do spirytyzmu zauważasz w tych wersetach? Przeczytaj objawienie Jana 16:13-14. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Objawienie Jana 18:2-23. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. Takie wrażenia jak siedlisko demonów czy duchy demonów oraz czary wskazują na aktywność demoniczną. Nic dziwnego, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż jednym z dwóch największych zwiedzeń w czasie końca będzie wiara w nieśmiertelność duszy. Oczywiście, łatwo to dostrzec już w naszych czasach. W większości chrześcijańskiego świata nauka o nieśmiertelności duszy jest uważana za jedno z podstawowych chrześcijańskich wierzeń. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że w chwili śmierci szczęśliwi zbawieni udają się do nieba, a potępieni w przerażeniu zstępują do piekła. Gdy ktoś umrze w środowisku protestanckim, to często słyszy się słowa, że jest już w niebie w ramionach miłującego Jezusa, i tym podobne stwierdzenia. Naucza się tego z zakazalnic, na lekcjach religii i szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych. Jakiego wyraźnego pouczenia udzielił Bóg swojemu ludowi w kwestii życia po śmierci? Na czym opiera się nasza nadzieja na życie wieczne? Przeczytaj Księga Kaznodziei Salomona 9:5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Księga Hioba 19:25-27. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak. Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16-17. Gdyż sam Pan nadany rozkaz. Na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Objawienie Jana 14:13. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Jednym z filarów babilońskiego zwiedzenia jest błędne rozumienie natury człowieka i znaczenia śmierci wskutek przyjęcia poglądu o nieśmiertelności duszy. Pogląd ten jest podstawą funkcjonowania i zwodniczego wpływu spirytyzmu. Jeżeli ktoś wierzy, że umarli w jakiejś postaci żyją nadal i mogą nawiązywać z nami łączność, to nie ma ochrony przed szatańskimi zwiedzeniami dokonywanymi za pomocą zjawisk spirytystycznych. Gdy ludziom ukażą się rzekomo ich zmarli bliscy, matka, dziecko, ukochana osoba, mało kto nie da się oszukać własnym zmysłom. Działo się to w przeszłości, dzieje się obecnie i z pewnością będzie się dziać na jeszcze większą skalę w miarę zbliżania się końca. Naszą jedyną ochroną jest trzymać się mocno tego, czego Biblia uczy o naturze człowieka i o śmierci jako nieświadomym śni aż do zmartwychwstania, które nastąpi dopiero w dniu powtórnego przyjścia Jezusa. Jakie przykłady współczesnego spirytyzmu dostrzegasz w swojej kulturze? Dlaczego mocne opieranie się na Słowie Bożym jest dla nas jedyną ochroną? Wtorek, 30 maja. Babilon, ośrodek kultu Słońca. Kult Słońca był szeroko rozpowszechniony w starożytnym świecie, Egipcie, Asyrii, Persji i z pewnością w Babilonii. W swojej książce poświęconej analizie kultów przyrody James Frazer zauważył, w starożytnej Babilonii Słońce było czczone od niepamiętnych czasów. Może się to wydawać zaskakujące, ale babiloński kult słońca wywierał wpływ nawet na religię starotestamentowego ludu Bożego. Co prorocy napisali o wpływie kultu słońca w Izraelu i Judzie? Przeczytaj Księga Ezechiela 8:16. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około 25 mężów. Ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Oraz druga Księga Królewska 23:5-11. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć Boga Słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natan-Meleka, która była przy arkadach, a rydwan Boga Słońca spalić. Oraz także list do Rzymian 1:25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Prorok Ezechiel, współczesny Danielowi, ujrzał w wizji przedstawicieli ludu Bożego odwróconych tyłem do przybytku Boga i oddających cześć wschodzącemu słońcu. Zamiast czcić Stwórcę Słońca i wszystkich innych rzeczy, ludzie ci czcili martwy kosmiczny obiekt. W 17 rozdziale Apokalipsy Jana jej autor wskazuje czas, gdy zasady Babilonu, w tym kult Słońca, wedrą się do chrześcijańskiego kościoła wskutek tragicznych kompromisów. Powierzchowne nawrócenie się na początku IV wieku rzymskiego cesarza Konstantyna Wielkiego panującego w latach 306-337 wywołało wielką radość wśród chrześcijan w Imperium Rzymskim. Konstantyn Wielki był jednak zdeklarowanym czcicielem słońca. Znany angielski historyk Edward Gibbon żyjący w latach 1737-1794 napisał: niepokonanym przewodnikiem i opiekunem Konstantyna powszechnie obwołano słońce. W 321 roku Konstantyn Wielki wydał pierwsze prawo niedzielne. W swoim edykcie zarządził: czcigodny dzień słońca, venerabilis dies solis, winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej. Prawo to nie narzucało świętowania niedzieli wszystkim poddanym, ale sankcjonowało świętowanie niedzieli i wyraźnie sugerowało ludowi rzymskiemu postawę, jakiej oczekiwało cesarstwo. W kolejnych dziesięcioleciach cesarze i papieże przy pomocy zarządzeń państwowych i uchwał kościelnych ugruntowali pozycję niedzieli jako wyłącznego dnia kultu i odpoczynku. W większości chrześcijaństwa niedziela pełni tę funkcję do dziś. Jest to wybitny przykład tego, iż w kwestii wiary i praktyki religijnej nie można polegać na poglądach i zwyczajach większości. Zwróć uwagę na to, jak kult niedzieli szeroko rozpowszechnił się w chrześcijańskich kościołach. Czego uczy to nas o sile szatańskich zwiedzeń? Co jest naszym jedynym zabezpieczeniem przed zwiedzeniami takimi jak nieśmiertelność duszy czy świętość niedzieli? Środa, 31 maja. Wezwanie do wierności. Drugi anioł w 14 rozdziale Apokalipsy Jana oznajmia: upadł, upadł wielki Babilon. W 17 rozdziale Apokalipsy Jana kobieta symbolizująca duchowy Babilon, ubrana w purpurę i szkarłat, siedzi na szkarłatnej bestii i podaje ludzkości kielich swojego wina, które sprawia, że ludzie zostają odurzeni fałszem. Kobieta dosiadająca bestii to symbol połączenia kościoła z państwem. Fałsz stanie się dominującą siłą, a demony będą czynić cuda, by utrzymać ludzi w kłamstwie. Scena ostatniego konfliktu szybko zostanie przygotowana w całym świecie. W tym czasie lud Boży będzie zniesławiany, wyszydzany, uciskany i prześladowany, ale w Chrystusie i mocy Ducha Świętego święci wytrwają w wierności. Wszystkie moce piekła i zła nie są w stanie złamać ich wierności wobec Zbawiciela. Są oni bezpieczni w Nim. On jest ich ucieczką i siłą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Księga Psalmów 46:2. Bóg wzywa swój lud w czasie końca do całkowitej wierności Jego Słowu. Jezus modlił się, poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17:17. Prawda Słowa Bożego, a nie ludzkie poglądy czy tradycja, jest gwiazdą północną, której mamy się trzymać w decydującej godzinie historii świata. 13 listopada 1893 roku baptystyczny teolog Edward Hiscock, żyjący w latach 1814-1901, autor The Standard Manual for Baptist Churches, zwrócił się do setek baptystycznych duchownych, zgromadzonych na zjeździe w Nowym Jorku, ze wstrząsającym wyjaśnieniem tego, jak niedziela została przyjęta w kościele chrześcijańskim. Jaka szkoda, że niedziela pojawiła się z piętnem pogaństwa jako poświęcona Bogu Słońcu, a następnie została przyjęta i usankcjonowana przez papieskie odstępstwo oraz dopuszczona do świętego dziedzictwa protestantyzmu. Jakie jest sedno przesłania zawartego w tych słowach i jaką rolę odgrywa sobota w tym wezwaniu do wierności? Przeczytaj Księgę Ezechiela 20:1-20. W siódmym roku, 10 dnia 5 miesiąca przyszli niektórzy mężowie spośród starszych izraelskich, aby się radzić Pana, i usiedli przede mną. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści, synu człowieczy. Przemów do starszych izraelskich i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, czy przyszliście, aby się mnie radzić? Jakom żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić, mówi wszechmocny Pan. Czy chcesz ich sądzić? Jeżeli chcesz sądzić, synu człowieczy, to oznajmij im obrzydliwości ich ojców i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, w dniu, gdy wybrałem Izraela, przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem im się w ziemi egipskiej. Przysiągłem im, mówiąc, ja, Pan, jestem waszym Bogiem. W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. I rzekłem do nich, niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi, ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, wśród których byli i na oczach których dałem im znać, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej. I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię. I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim, nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim, i bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem. Ponadto przysiągłem im na pustyni, że nie zaprowadzę ich do ziemi, którą chciałem im dać, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem, ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań, i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami. Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich, i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni. I rzekłem do ich synów na pustyni, nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. 20 rozdział Księgi Ezechiela zawiera żarliwy apel skierowany do Izraelitów, by porzucili pogańskie praktyki i czcili Stwórcę zamiast fałszywych bogów, w tym przypadku bałwanów egipskich. W przesłaniach trzech aniołów Bóg kieruje do ludzkości podobne wezwanie do oddania pokłonu Stwórcy, jako że upadł Babilon. Sobota i jej wierne świętowanie będzie odgrywać bardzo ważną rolę w wydarzeniach czasu końca. Czego możemy się nauczyć z Księgi Ezechiela 20:1-20? Zobacz także pierwszy list do Koryntian 10:11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czwartek, 1 czerwca. Łaska do posłuszeństwa. Kobieta ubrana w purpurę i szkarłat, dosiadająca szkarłatnej bestii, podaje ludzkości kielich swojego wina, a świat upija się fałszywymi babilońskimi doktrynami. W kontekście wina Babilonu Ellen White napisała następujący komentarz: czym jest to wino? To jego Babilonu fałszywe nauki. Dał on światu fałszywy szabat zamiast szabatu z czwartego przykazania oraz powtórzył kłamstwo, które szatan najpierw wypowiedział do Ewy w Edenie, o wrodzonej nieśmiertelności duszy. Te błędne nauki zwiodły miliony ludzi. Tak więc Bóg kieruje do swoich szczerych dzieci, nadal tkwiących w fałszu, swoje ostateczne wezwanie. Jakie Boże wezwanie jest kierowane do ludzi nadal pozostających w upadłych organizacjach religijnych? Przeczytaj. Objawienie Jana 18:4-5. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Jak zauważyliśmy wcześniej, ale zawsze warto to powtarzać, wielu z tych, których Bóg nazywa swoim ludem, nadal pozostaje w organizacjach religijnych, które porzuciły biblijne zasady wiary. Ugrupowania te nie rozumieją biblijnej prawdy. Pełne miłości wezwanie Boga jest jasne i wyraźne: wyjdźcie z niego Babilonu, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Objawienie Jana 18:4. Jak Biblia definiuje grzech? Jak te dwa wersety uzupełniają się nawzajem? Przeczytaj pierwszy list Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. I porównaj z list do Rzymian 14:23. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem, wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Grzech jest naruszeniem lub złamaniem prawa Bożego. Jedynym sposobem, w jaki człowiek może być posłuszny prawu Bożemu, jest posłuszeństwo przez wiarę w mocy żywego Chrystusa. Sami z siebie jesteśmy słabymi, kruchymi, błądzącymi i grzesznymi ludźmi. Gdy przez wiarę przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela, Jego łaska odpuszcza nam przeszłość i daje moc do życia w posłuszeństwie. On daje nam łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. List do Rzymian 1:5. Niebo wzywa lud Boży w kościołach nieszanujących prawa Bożego i nie okazujących mu posłuszeństwa, by wyszedł z nich, kierując się wiarą. To wezwanie dla adwentystów świętujących sobotę oznacza porzucenie wszelkiego egocentryzmu i ludzkich prób wytworzenia posłuszeństwa. Oznacza pobożne życie przez wiarę w łaskę Chrystusa, która wyzwala nas z potępienia spowodowanego przez grzech oraz z mocy grzechu. Jak wierność Izraelitów prawu Bożemu miała być mocnym świadectwem dla świata, tak nasza wierność może być mocnym świadectwem pomagającym ludziom wyjść z Babilonu. Piątek, 2 czerwca. Do dalszego studium. Wielki Babilon w Apokalipsie Jana oznacza w szczególnym sensie zjednoczenie odstępczych religii w czasie końca. Wielki Babilon to nazwa, przy pomocy której źródło natchnienia odnosi się do wielkiej, potrójnej, religijnej unii i papiestwa, odstępczego protestantyzmu i spirytyzmu. Słowo Babilon oznacza organizacje religijne i ich przywódców, ale nie szeregowych członków tych organizacji. Do szeregowych członków odnosi się zwrot wiele wód. Przez te dwa wielkie błędy, nieśmiertelność duszy i świętość niedzieli, szatan wciągnie ludzi w sieć swoich zwiedzeń. Pierwszy stał się podwaliną spirytyzmu, drugi stwarza nić sympatii wobec Rzymu. W czasach starotestamentowych duchy zmarłych odgrywały istotną rolę w babilońskiej religii. Babilończycy głęboko wierzyli w nieśmiertelność duszy. Byli przekonani, że w chwili śmierci dusza zmarłego wkracza do świata duchów. Pojęcie nieśmiertelnej duszy nie występuje w Piśmie Świętym. Nawet pewna encyklopedia żydowska wyraźnie wskazuje pochodzenie fałszywego poglądu o nieśmiertelności duszy. Wiara w to, iż dusza nadal żyje po śmierci ciała, nie jest nauczana w Piśmie Świętym. Wiara w nieśmiertelność duszy została przyjęta przez Żydów wskutek kontaktów z Grekami, w tym zwłaszcza filozofię Platona, głównego zwolennika tego poglądu, który przyswoił go sobie z orfickich i eleuzyjskich misteriów tworzących dziwaczną mieszaninę babilońskich i egipskich poglądów. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego zrozumienie prawdy o naturze człowieka jest tak ważne? Przed czym nas chroni? Dlaczego jest także źródłem pocieszenia dla nas? 2. Niektóre diabelskie zwiedzenia są oczywiste, a inne bardziej podstępne. Jak możemy uniknąć jednych i drugich? 3. Podczas wspólnego studium biblijnego zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie z niedzielnej części lekcji dotyczące tych, którzy czynią zło, wierząc, że wypełniają wolę Boga objawioną w Biblii. Jak możemy to wyjaśnić? Jaką rolę w tym wyjaśnieniu powinno odgrywać prawo Boże?